pani Katarzyna Ramotowska, biolog i przyrodnik, przewodniczka po Biebrzańskim Parku Narodowym. Pasjonatka, która, i tutaj cytat, urok bagien pokazała już chyba całemu światu, a wciąż szaloną satysfakcję sprawia jej fakt, że kolejni goście wyjeżdżają stąd odrobinę bogatsi. Bogatsi o nowe spojrzenie na przyrodę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Jeden z ulubionych pani cytatów to: burze sprawiają, że dąb głębiej zapuszcza korzenie. To taka chyba dobra metafora na dzisiejszy czas, prawda?
Oj tak, zdecydowanie. No, zmiany są nieodłącznym elementem przyrody, ewolucji, więc no cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko zaakceptować je i cóż, no, wyciągnąć wszystko, co najlepsze z tych zmian i nauczyć się na nich, zbudować coś nowego, iść do przodu. Innego wyboru nie mamy.
Na potrzeby dzisiejszej audycji nazwałam panią kobietą z Biebrzańskich Bagien. Chciałam zapytać, dlaczego to była miłość od pierwszego wejrzenia i czy wciąż trwa?
Ojej, tak, zdecydowanie to była miłość od pierwszego wejrzenia, a w zasadzie miłość od chyba już dnia narodzenia, z tym, że ja to uświadomiłam sobie dopiero po 40 latach życia. A tak się złożyło, że moje dzieciństwo właśnie potoczyło się tak, że pierwszych 6 lat życia spędziłam u dziadków. Na wsi, na kolonii, z dala od innych dzieci, w gospodarstwie położonym właśnie na bagnach. Więc sobie biegałam na bosaka, jadłam brudne warzywa z ogrodu, podglądałam całymi dniami przyrodę, uczyłam się jakoś rozumieć te bagna. I dopiero teraz mam tę świadomość, że to chyba właściwie bagna mnie wychowały, bo oczywiście dziadkowie zajęci gospodarką nie mieli na to czasu. I chyba właściwie mogę sobie powiedzieć, że nawiązując do słynnej ostatnimi czasy książki Ostatnie dziecko lasu, jestem takim ostatnim dzieckiem bagien. No i w momencie, kiedy tamto bagienko z dzieciństwa straciłam, zresztą ono było położone u źródeł Biebrzy, odkryłam to, tę właściwą Biebrzę, tą już dojrzałą, prawdziwą. I tej miłości już nie trzeba było na nowo wzniecać, bo ona była. No i przede wszystkim trwa nadal do tego stopnia, że okazało się, że podświadomie kupiłam sobie nawet gospodarstwo na bagnach, położone właśnie nad rzeką, przy rozlewiskach i na absolutnym skraju wsi i podświadomie organizuję je na wzór tego właśnie z dzieciństwa, czyli to chyba już taka miłość dozgodna będzie. No cóż, no, z niektórymi rzeczami nie da się walczyć.
Ale po co?
No właśnie. Tym bardziej, że można mieć swój prywatny raj. O tak na marginesie swoje gospodarstwo nazwałam nawet Naturaj, a to dlatego, że wszystko w nim urządzam właśnie w sposób przyjazny przyrodzie. Tworzę sobie taki prywatny rezerwat przyrody i daje mi to dużo satysfakcji.
W mediach społecznościowych na pani profilu można oglądać właśnie teraz zdjęcia, które pani publikuje z okna.
Okna, tak.
Bo inaczej się nie daje teraz.
No w zasadzie dałoby się inaczej, bo ja jeśli wyjeżdżam na zdjęcia, to wyjeżdżam tylko i wyłącznie sama, więc jakby nie, jest to bardzo odpowiedzialne. Natomiast tak, ja mam tak pięknie dookoła w tym swoim rezerwacie, w tym gospodarstwie, że wystarczy, że wystawię obiektyw przez okno i już mam albo szołowa, który do mnie przylatuje podkradać słoninę sikorką, albo krogulca, który na te sikorki poluje, albo wielkie stado gęsi, które sobie żerują przed moim, na mojej łące, albo łośki, które się pasą na kaczeńcach. Także pokusy na wyjeżdżanie dalej, tej pokusy jakoś nie mam, albo mam niewiele.
Zastanawiałam się, wie pani, czy dzisiaj, kiedy właściwie wszyscy mogą robić wszystko, czy to, że kobieta jest przyrodnikiem i zna trudno dostępne rejony mokradeł, w dodatku jeszcze pani fotografuje, czy to jest jakiś ewenement, jakiś kuriozum, czy to jest coś, co trudno byłoby na przykład przyjąć w środowisku mężczyzn, fotografów?
Tak, tak sobie myślę. Tak, samo faktycznie no, bycie przyrodnikiem, chodzenie po bagnach, prowadzenie firmy może nie jest już takim wyjątkiem, ale faktycznie zdjęcia. Nadal się spotykam z ogromnym zdziwieniem i z niedowierzaniem ludzi, jak zdradzam ludziom tajniki powstawania moich zdjęć. Bo w większości się wydaje, że ja sobie idę w teren i tak po prostu pstrykam, ewentualnie mówię kici, kici do Rysia i już mam fotkę. A w rzeczywistości faktycznie takie zdjęcia okupione są strasznie ciężką pracą terenową. To jakieś tam wielogodzinne leżenie z twarzą w błocie albo czołganie się w tym błocie, żeby zrobić chociażby zdjęcia bobrom z obrodzonymi wibrysami, to byłam zmuszona leżeć 8 godzin na lodzie przy 16-stopniowym mrozie. A z kolei, żeby zrobić zdjęcie wydry, to się o mały włos nie utopiłam. Była też taka sytuacja, że kiedyś w marcu się wybrałam do zbudowanej przez siebie czatowni, czyli ukrycia fotograficznego, takie 2x2 metry. Chciałam tam posiedzieć kilka dni i się okazało, że nagle mróz ścisnął i jak się budziłam o poranku, to mój śpiwór był takim lodowym kokonem. Jak się ruszałam, to on się sobie łamał, ten lód, przy poruszeniu. No i to właśnie chłód był wtedy największym wyzwaniem. No, karkołomne jest też fotografowanie z samej wody. Nie wiem, czy potrafi sobie pani wyobrazić, ale ja wtedy siedzę w skafandrze nurkowym, zanurzona po pachę w wodzie, a głowa jest ukryta w takiej czatowni zwanej pływadełkiem. To nawet wyobrazić sobie trudno, a co dopiero zrobić. No, ale tak,
myślałam o spodniobudach, ale to by się pani nalało.
Tak. Dokładnie, one są za krótkie i no i chyba taka kondycja fizyczna i zaprawa terenowa przy fotografowaniu przyrody jest największym wyzwaniem. Nie samo chodzenie po bagnach, nie prowadzenie firmy.
Ale dla pani jednak chyba nie.
No, bo pani to nie była
daje radę.
Ja to bym w życiu tego nie robiła. Oczywiście, że nie, ale to na pewno nie każdemu to pasuje. Czasami ludzie przyjeżdżają do mnie na fotografowanie, nakręceni jakimiś moimi zdjęciami wyrzuconymi, jakby spróbowanymi w mediach społecznościowych, no i chcą zrobić podobne zdjęcie. Ale jak każę im na 6 godzin położyć się w błocie, albo czołgać się w tym błocie, albo wsiąść do wody, no to oczywiście ochota na takie zdjęcie przechodzi, ale jednocześnie pojawia się wyobrażenie, jak dużo wysiłku albo frajdy kosztuje zrobienie takiego fajnego zdjęcia.
Widziałam też zdjęcia pani z młodymi ludźmi, z lornetkami, z aparatami fotograficznymi. I teraz przypomniało mi się ten początek naszej rozmowy, kiedy opowiadała pani o sobie jako małej dziewczynce, która biegała po mokradłach, bez telefonu komórkowego, bez czujnego oka nad opiekuńczej mamy chociażby. Nawiązuje trochę do współczesnych czasów. Jak pani postrzega ten kontakt z przyrodą? Czy młodzi ludzie, czy oni go pragną?
Niestety, a to jest to, co przed chwilą powiedziałam, to co jest poruszane w ostatniej popularnej książce Ostatnie dziecko lasu. Nie, my mamy syndrom deficytu przyrody i w miarę, jak on się pogłębia, buduje się także strach przed przyrodą, niechęć do kontaktów z przyrodą. No, to jest fatalne w skutkach, bo to takie odsunięcie od przyrody powoduje ostatecznie brak empatii najpierw do przyrody, a później do nas jako ludzi nawzajem. No nie jest to optymistyczne niestety. Ja obserwuję po dzieciach, które przyjeżdżają na nasze obozy przyrodnicze. Bywa tak, że dziecko wysłane na obóz jest przeze mnie zabierane po raz pierwszy w życiu do lasu. Proszę sobie wyobrazić, 10-latka po raz pierwszy w lesie w życiu, albo dziecko po raz pierwszy w nocy gdzieś tam na wyprawie przyrodniczej. Dla mnie jest to niezrozumiałe, ale No, ale tak niestety jest. Optymistyczne ciągle jest to, że rodzice reflektują się dość szybko, próbują to nadrobić i wysyłają dzieci na takie wyprawy przyrodnicze. Ale cóż, nie wszyscy.
Wróćmy do bagien biebrzańskich. Mhm. Jaki jest teraz ich stan? Czy one wysychają? Bo pani udało się wypromować miejsce, które no raczej budzi takie mieszane uczucia. To trochę bagna przerażają, chociaż jest ich po prostu coraz mniej w Polsce.
No niestety bagna wysychają. Są oczywiście lata bardziej suche, mniej suche, ale generalnie tendencja nie jest optymistyczna. Niby jest to proces naturalny i biebrza w toku ewolucji przechodzi przez poszczególne etapy sukcesji naturalnej, które prowadzą, muszą prowadzić do zarośnięcia bagien lasem. Ale w ostatnich latach obserwujemy ogromny wzrost tempa tych procesów. I zdaje się, że to człowiek w dużej mierze oczywiście się do tego przyczynił. Przyczynił się i globalnie, prowadząc do ocieplenia klimatu, ale też i lokalnie, meliorując przylegające do biebrzy tereny, czyszcząc rowy i tak dalej. No, dlatego jeśli ktoś jeszcze nie był na bagnach biebrzańskich, to zdecydowanie musi się pospieszyć, żeby zobaczyć te najbardziej ciekawe aspekty bagien, czyli rozlewiska ogromne, wielkie stada ptaków na przelotach, czy wielotysięczne, czy wielohektarowe, masowo kwitnące kaczeńce. Biebrza będzie, tylko tych aspektów najciekawszych może niedługo nie być.
Tę rozmowę prowadzimy w bardzo trudnym czasie. W świecie jest pandemia i w Polsce koronawirusa. One, te łosie, które pani fotografuje i przyroda, która chyba jest pani domem, prawda?
Oj tak.
Dają poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony, kiedy patrzy pani na to, co dzieje się teraz w miastach, chociażby przez media społecznościowe, przez internet czy telewizor, nie wiem, czy pani takowy
nie,
posiada.
Nie używam telewizora.
Czy umysł podpowiada dobrze, że jestem tutaj?
Że jestem tutaj na tym świecie, czy tutaj w moim bezpiecznym azylu w naturaju?
Tutaj w naturaju.
Tak. No właśnie. Tak u mnie było tak, że ta obecność przyrody, a nie innych ludzi dawała mi zawsze poczucie bezpieczeństwa. Tak było zawsze, tak jest teraz. Czyli w zasadzie w obliczu pandemii nic u mnie się nie zmieniło. Ja żyję swoim codziennym życiem. Opiekuję się swoimi zwierzakami, pielęgnuję sady, ogrody, jeżdżę na zdjęcia lub po prostu właśnie wystawiam obiekty przez okno. Fotografuję łosie chodzące po swojej łące, czy piszę książkę. Ale faktycznie dopiero jak się wybieram do miasta pozałatwiać jakieś sprawy formalne raz na 10 dni, to przeraża mnie to, co się dzieje obecnie w związku z pandemią, bo dopiero dociera do mnie skala tego całego zagrożenia. Zagrożenia dla ludzkiego gatunku. Które no, wcześniej czy później i tak musiało nadejść. To, co powiedziałam, pewnie jest mało poprawne politycznie, ale no, my jesteśmy częścią przyrody i podlegamy niestety absolutnie tym samym prawom. Liczebność każdej populacji, łącznie z człowiekiem, musi biec sinusoidą. Nie ma tak, nie ma w przyrodzie, że liczebność jakiejś populacji rośnie w nieskończoność. Niestety zawsze w pewnym momencie, jak już jest wyż demograficzny, jak jest wyż, to w wyniku stresu pada przede wszystkim, znaczy zaczynają się włączać tak zwane wewnątrzpopulacyjne czynniki regulacji liczebności i ten stres powoduje obniżenie odporności, spadek płodności, ale przede wszystkim czynniki chorobotwórcze mają tu szerokie pole do popisu właśnie wskutek przegęszczenia i to one właśnie zawsze są ostateczną przyczyną spadku liczebności jakby danej populacji, czy zwierząt, czy niestety też człowieka. No i co? No i doczekaliśmy się niestety tego, co to jest naturalne w przyrodzie. Ciężko to mówić w takim czasie, ale no ja zawsze powtarzałam swoim klientom, że przyroda w końcu znajdzie na nas sposób. No i tak się niestety stało.
Ja wrócę.
Chciałabym, żeby skutki były jak najmniej odczuwalne, ale to tak się toczy w przyrodzie.
Wrócę na zakończenie naszej rozmowy do tego cytatu pani ulubionego. Burze sprawiają, że dąb głębiej zapuszcza korzenie. I tak sobie teraz pomyślałam, kiedy mówiła pani o swoim naturaju, ale też o zagęszczeniu, o tym, co dzieje się w tej chwili na świecie, że musi mieć gdzie tego korzenie zapuszczać, prawda? Żeby był silny. Musi mieć to miejsce, tą przestrzeń, tą przyrodę, którą nie dbaliśmy ostatnio po prostu.
Im chyba za bardzo faktycznie, że czuliśmy się za bardzo wzmocnieni, sami żeśmy się stawiali na szczycie tej piramidy, w trochę niewłaściwym miejscu, bo takowe miejsce nam się nie zależało. Chyba za bardzo trochę czuliśmy się panami tego świata. A jednak zależymy od przyrody dużo bardziej niż byśmy chcieli. Prawdopodobnie skłoni nas to, jako ludzkość skłoniło te obecne wydarzenia do pewnego głębszych refleksji, do jakichś zmian.
Dziękuję bardzo. Myślę, że każdy, kto będzie gdzieś w pobliżu Biebrzy, Bagien, tych pani rejonów, to myślę, że po prostu powinien wybrać się do lasu i posłuchać o przyrodzie, o łosiach, o których już chyba nie zdążymy porozmawiać, bo za chwilkę, za kilka minut serwis informacyjny, na który też słuchacze czekają. Tymczasem bardzo dziękuję pani Katarzyno.
Dziękuję
Katarzyna
bardzo.
Ramotowska, biolog, przyrodnik, przewodniczka po Biebrzańskim Parku Narodowym, pasjonatka łosi, tak czy nie?
Zdecydowanie tak. I pozdrowienia od łosi biebrzańskich.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, pani Katarzyno.
Do usłyszenia. Dobranoc.